Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam gorąco i serdecznie wszystkich widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone w związku z sensacjami w Kościele i o Kościele. Naszymi Państwa gośćmi dr Michał Skwarzyński, adwokat Katedra Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Szczęść Boże, panie mecenasie, panie doktorze. I redaktor Sebastian Karczewski, publicysta naszego dziennika, bardzo mocno zaangażowany, autor wielu książek tyczących się sytuacji wokół Kościoła i tego wszystkiego, co moglibyśmy w dzisiejszym temacie określić sensacje o Kościele i w Kościele. Drodzy panowie, jesteśmy w mediach, tutaj w mediach, jak to jest określane, toruńskich, telewizja Trwam, Radio Maryja. Zanim bezpośrednio o pańskich tutaj osiągnięciach, analizach, komentarzach, chciałbym, byśmy w jakimś wymiarze określili rzeczywistość, w której żyjemy, bo okazuje się, że media są ponad i sądami, ponad wszelkim prawem, bo to media komentują, przyjmują bądź nie przyjmują wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Media ze Stanów Zjednoczonych ogłaszają, kto wygrał wybory. Okazuje się, że film dokumentalny takich czy innych reżyserów wykazuje, jakoby nie funkcjonowały ani sądy publiczne, cywilne, ani sądy kościelne i stają się takimi wyroczniami wszelkiego prawa, porządku, oceniając, oskarżając. No i to, co też bardzo często boli, wykorzystując do tego ludzi w sutannach. Jak panowie oceniają tę rzeczywistość mediów? Bo w dzisiejszej audycji, programie Rozmowach Niedokończonych, no chcemy też spojrzeć na wiele doniesień medialnych, bądź tego, co w mediach mówi się o Kościele czy osobach związanych bezpośrednio z Kościołem katolickim.
Znaczy generalnie władza obecnie w dużej mierze jest sprawowana przez media. Jest to niestety jedna z władz, która nie podlega pełnej kontroli przez inne władze. To dotyczy zwłaszcza odpowiedzialności mediów za materiały, które są przedstawiane. Niestety bardzo duża część mediów nie zajmuje się przedstawianiem rzetelnej informacji, nie ma wyraźnie oddzielonej informacji od oceny tej informacji. Materiały są przygotowywane pod tezę, niezależnie od faktów, dowodów, informacji przekazywanych przez na przykład drugą stronę. Przekaz jest od razu określony, od razu wiadomo, co będzie napisane czy powiedziane. Nie ma znaczenia, jakie są dowody. I to patologizuje rzeczywistość, bo my jako społeczeństwo, to jest normalne w demokracji, możemy podejmować jako społeczeństwo decyzje tylko wtedy prawidłowo, kiedy mamy prawidłowo określone źródło informacji. Jeżeli dziennikarze swoich obowiązków w zakresie przekazywania informacji nie realizują, albo realizują w taki sposób, żeby tę informację zafałszować, to społeczeństwo jest później bardzo trudno podjąć jakąś racjonalną decyzję w konkretnej sprawie, bo społeczeństwo, ufając przekazowi medialnemu, nie zakłada, że jest manipulowane.
Dziękujemy. To dr Michał Skwarzyński. Pan redaktor Sebastian Karczewski.
No tu nie sposób się nie zgodzić z panem mecenasem, że jeżeli chodzi o media polskojęzyczne, mamy przekaz jednostronny, całkowicie jednostronny, poza nielicznymi wyjątkami. I ten przekaz medialny kształtuje postrzeganie rzeczywistości, otaczającej nas rzeczywistości przez społeczeństwo. Ja sam zresztą podczas pracy dziennikarskiej byłem świadkiem momentów, na przykład w centrum prasowym podczas podróży z Ojcem Świętym, gdzie nawet posuwano się do tego, że zmieniano Ojcu Świętemu treść przemówienia, a więc tutaj już pewne rzeczy nie zaskakują, jeżeli chodzi o tą rzeczywistość Kościoła pokazywaną w tak zwanych liberalnych mediach, czy można wprost powiedzieć antykatolickich mediach. I to jest problem, ponieważ ten głos, jak gdyby głos przeciwny, głos korygujący nie dociera do mediów, znaczy nie dociera, on dociera, tylko nie jest pokazywany. Też z własnego przykładu wiem, że kiedy odnosiłem się w jednej sytuacji do kłamstw publikowanych przez niektóre media, no odmówiono nawet sprostowania, zamieszczenia sprostowania danej sytuacji, która była ewidentnie fałszywa. A więc jest pewnego rodzaju zapora, która uniemożliwia nawet dialog między mediami czy jakąkolwiek polemikę między mediami. I to jest problem. I to jest problem w tym pokazywaniu rzeczywistości Kościoła przez pryzmat prawdy. Bo nastawienie tychże mediów, o których mówimy, tych, które manipulują obrazem, dźwiękiem, słowem, jest taki obecnie, by Kościół przedstawić w jak najgorszym świetle. I mówię to tak całkiem świadomie, patrząc na tę rzeczywistość, która nas otacza medialnie.
Panie redaktorze, ale to, co powiedział pan mecenas, pan doktor Michał Skwarzyński, że media mają wcześniej ustaloną tezę, pod którą tezę dobierają wydarzenia, czy komentują wydarzenia, jak również dobierają osoby, to wydaje się być rzeczą taką no, oczywistą, chociaż tragiczną, jeżeli chodzi o rzetelność dziennikarską i poszukiwanie prawdy.
Ale tutaj w tym przekazie prawda jest na ostatnim miejscu, o ile w ogóle się liczy. Skuteczność tych mediów, mówię w cudzysłowie skuteczność, polega na tym, że ktoś daje zlecenie i dziennikarze realizują to zlecenie. No tak jak w przypadku obecnych sytuacji. No, mamy przykład chociażby ten temat najbardziej aktualny, czyli oskarżenia wobec księdza kardynała Dziwisza, że jest rzeczywistość, mamy rzeczywistość wykreowaną, mamy zamówienie, no i ktoś realizuje to zamówienie według określonego schematu, według określonych kryteriów, aby przedstawić obraz taki, jaki jest, mówię w cudzysłowie, w zamówieniu, które zostało, nie wiemy przez kogo wydane.
Panie redaktorze, pozostańmy przy rozmowie na chwileczkę z panem, chociaż jesteśmy bardzo ciekawi tego, co zawiera komentarz doktora Michała Skwarzyńskiego do sensacyjnych zarzutów medialnych wobec kardynała Dziwisza. Wrócilibyśmy troszeczkę do analizy prawnej przypadku biskupa Edwarda Janiaka. Ale pamiętam, panie redaktorze, spotkaliśmy się tutaj w studiu i pan pewien plan już przewidział wtedy, wymieniając w kogo tak naprawdę te filmy, wywiady, ta sensacyjność o Kościele ma uderzyć. No dzisiaj należą się panu pochwały jako dziennikarzowi śledczemu, chociaż no szkoda, że tak jak pan przed chwileczką powiedział, prawda jest na samym końcu.
Znaczy, ja wiem, do czego ojciec nawiązuje.
No, że uderzenie w biskupa Edwarda Janiaka, uderzenie w biskupa Jana Tyrawę, to był taki proces, by uderzyć w świętej pamięci arcybiskupa kardynała Gulbinowicza, a jednocześnie w świętego Jana Pawła II, i nagle okazało się, że rzeczywiście tak jest.
Tak, ja to mówiłem świadomie, zresztą analizując tę sytuację, dokładnie przyglądając się tej sytuacji i manipulacji, która przy tej sprawie powstała, zresztą pan mecenas to w tej analizie bardzo dokładnie wyłożył, analizując całe otoczenie i proces, w jakim ten przekaz medialny postępował, no trudno było nie odnieść wrażenia, że sięgałem, że to idzie ku temu, by sięgnąć gdzieś dalej. Dlatego wówczas powiedziałem, że pewnie następny krok to będzie krok w kierunku księdza kardynała Gulbinowicza, ale to też jeszcze nie jest koniec. No, widać, że sprawa dalej idzie wyżej i sięgamy teraz już wprost po Jana Pawła II, więc oczywiście no, trzeba przyglądać się tym mediom, trzeba patrzeć i kiedy człowiek jest czujny, kiedy to przygląda się temu, to wyraźnie widać, w którym kierunku to zmierza. Natomiast dlaczego tego nie widzimy, dlaczego nie widzą tego szersze kręgi? Ano między innymi dlatego, że ci, którzy mają dostęp do pasków czy tytułów na ekranach telewizyjnych i tytułów na czołówkach gazet, No, to jest dla nich źródło informacji. Nawet nie treść artykułu, tylko tytuł jest źródłem podstawowej informacji. I my jak gdyby uciekamy jako społeczeństwo od tego, by analizować pewne rzeczy, by patrzeć na to krytycznie. Łatwo jest przyjąć przekaz, odrzucając całą resztę, całą otoczkę. Dzisiaj wszystko posługuje się takim prostym schematem. Zresztą my posługujemy się telefonami komórkowymi. Proszę zobaczyć, że jak się porozumiemy. Młodzież wysyła hasło, jedno, dwa słowa i odbiorca wie, o co chodzi. I tak jest, tak w ten sposób pewną rzeczywistość kreuje media. Jeden, dwa tytuł, ksiądz pedofil na przykład, i on już kreuje ogromną rzeczywistość, ale wyrządza ogromną krzywdę, bo nie pokazuje rzeczywistości takiej, jaka ona jest. I tu jest problem. Natomiast gdybyśmy analizowali, ja nie sądzę, że w tej wypowiedzi o księdzu kardynale Gulbinowiczu wówczas byłem jakimkolwiek odkrywcą czy prorokiem. Nie. Wystarczy patrzeć na posunięcia medialne. Wystarczy patrzeć, co się dzieje i w jaki sposób formuje się oskarżenia i w stosunku do kogo formuje się oskarżenia, by docierać do tego sedna sprawy.
Panie redaktorze, wrócę jeszcze do tego pytania z wprowadzenia. Pańskim zdaniem, w pańskiej ocenie, też na podstawie tej wiedzy, którą pan zgromadził, pańskiego doświadczenia, czy struktury Kościoła, czy tutaj są opieszałe, jeżeli i było opieszałe, jeżeli chodzi o egzekwowanie wszystkich wytycznych, które płynęły i były wytycznymi oficjalnymi Stolicy Apostolskiej odnośnie zajmowania się sprawami osób dopuszczających się duchownych przestępstwa pedofilii?
Ja powiem tak, to co powiedziałem w książce. Jeżeli chodzi o wytyczne, moim zdaniem te wytyczne i forma, niejasne są wytyczne. To właśnie wytyczne wprowadzają pewnego rodzaju zamieszanie. Bo, no wiadomo, chociażby to oskarżenie, mamy odsunąć księdza od pełnienia funkcji. No dobrze, ja w niedawnej rozmowie z jednym księży, proboszczów, powiedziałem taką rzecz. Jak rozwiązać problem tych oskarżeń o pedofilię w Polsce? Jak rozwiązać? No policzyć, ilu jest księży, znaleźć tyle osób gotowych oskarżyć i oskarżyć jednocześnie wszystkich księży. Wówczas biskupi zgodnie z wytycznymi muszą wszystkich księży zawiesić w posłudze i mamy problem rozwiązany. Już nikt nie będzie oskarżał księży o pedofilię, ale wówczas ci, którzy tworzyli tego rodzaju wytyczne, zobaczymy paradoks tej sytuacji. I tu jest pierwszy błąd, jeżeli chodzi o opieszałość. Myślę, że nie. Tutaj nie tyle opieszałość, co pewnego rodzaju w jednych przypadkach nadgorliwość, w drugich lęk. Nie ma przejrzystości w tego rodzaju sytuacjach. No popatrzmy sprawę księdza kardynała Gulbinowicza. No, mamy oskarżenie i nic nie wiemy. Mamy jakieś decyzje, bo to nawet nie jest wyrok, nie dekret, i nic nie wiemy. Potrzeba przejrzystości, potrzeba jasności i potrzeba korekty w tych wytycznych, by nie, jak to się mówi, nie wylewać dziecka z kąpielą. A z tym mamy do czynienia.
W związku z sensacjami w Kościele rozmawiamy z redaktorem Sebastianem Karczewskim, też z doktorem Michałem Skwarzyńskim. Panie mecenasie, jest pan autorem komentarza do sensacyjnych zarzutów medialnych wobec kardynała Dziwisza. Po raporcie McCarricka, głośnym raporcie, też pan przeanalizował dwa filmy tyczące się księdza arcybiskupa Stanisława kardynała Dziwisza. Jaki obraz mamy tych dwóch postaci, księdza kardynała Stanisława Dziwisza i księdza kardynała McCarricka?
Znaczy obraz tej sytuacji jest fałszywie przedstawiony przez media. To znaczy, jeżeli mamy sytuację kardynała McCarricka, to niestety pomija się coś, co jest kluczem do zrozumienia sprawy kardynała McCarricka, jakim jest rola kurii rzymskiej. To nie jest sytuacja tego rodzaju, że wybór arcybiskupa w stolicy dużego państwa przebiega w taki to sposób, że papież wymyśla sobie listę kandydatów i spośród tej listy kandydatów potem wybiera sobie arcybiskupa danego miejsca. W dużym państwie jest to dłuższy proces dyplomatyczny. Zawsze jest to pewnego rodzaju współpraca z tym państwem, żeby też państwa nie zaskakiwać, że zostanie arcybiskupem w stolicy. I są od tego wyznaczone tak naprawdę odpowiednie organy. W stolicy apostolskiej. To znaczy, pewną listę kandydatów przygotowuje najpierw nuncjatura w danym państwie. Ona jest przekazywana do sekretariatu stanu. Następnie ci kandydaci są sprawdzani zarówno w swoim kraju macierzystym, jak i w Watykanie. Jest to sprawdzane przez dwie kurie, przez dwie kongregacje w Rzymie, to znaczy kongregacje do spraw biskupów i w tym przypadku także była kongregacja do spraw nauki wiary. One gromadzą swój materiał, przekładają go sekretariatowi stanu i sekretariat stanu ma wskazać papieżowi wyniki jak gdyby ustaleń na temat tych kandydatów. I mamy sytuację arcybiskupa McCarricka, który chce zostać arcybiskupem w Waszyngtonie. Trafia na listę i jest przedmiotem sprawdzeń. Jest przedmiotem sprawdzeń z jednej strony z oczywistych względów przez stolicę apostolską, ale także z tych samych względów musi być przedmiotem sprawdzeń ze strony służb amerykańskich. Ponadto ksiądz McCarrick ma bardzo dobre relacje z prezydentami Stanów Zjednoczonych, z obecnym prezydentem, który jest prezydentem, który jest wybrany w tych wyborach, na które jeszcze tam te procedury wyborcze się toczą, ale chyba wszystko wskazuje, że Joe Biden wygrał te wybory i obejmie urząd. Ma świetne relacje także z nim. Jest osobą, która w oczywisty sposób jest blisko władzy w Stanach Zjednoczonych. Powstaje takie bardzo proste pytanie. Czy w interesie papiestwa jest to, ażeby czynny homoseksualista został arcybiskupem Waszyngtonu, czy w interesie kogoś innego, kto może na niego wpłynąć? I tak naprawdę takiego kluczowego pytania ani raport McCarricka nie stawia, ani dziennikarze takiego pytania nie stawiają. Jeżeli byśmy wymagali rzetelności od dokumentu, jakim jest raport McCarricka, to byśmy wymagali tego, żeby nam przedstawiono pewne wersje wydarzeń, które zostają zbadane. I ta część tych wersji wydarzeń zostanie wykluczona, bo materiał dowodowy tego nie pozwala stwierdzić. Część nie zostanie wykluczona, bo nie będzie możliwości ich wykluczenia, a część będzie wersji wydarzeń potwierdzona, bo materiał dowodowy pozwala to potwierdzić. Tymczasem mamy raport, który polega na przesłuchiwaniu chyba 90 świadków, którzy opowiadają historię przestępstw Teodora McCarricka bez weryfikacji tak naprawdę kluczowego dowodu, który byśmy chcieli w tej sprawie chyba wszyscy poznać, to znaczy jak wyglądała procedura gromadzenia dokumentów i dowodów na etapie wyboru księdza McCarricka na biskupa w Waszyngtonie, a potem ewentualnie jeszcze na jego nominację kardynalską. Jak wyglądało gromadzenie tych dokumentów, czyli co wychodziło z nuncjatury, co trafiało do sekretariatu stanu, co wychodziło z kongregacji, trafiało do sekretariatu stanu i co sekretariat stanu przekazywał poszczególnym kongregacjom. A tu się okazuje nagle, że wygłoszonego materiału, który byśmy chcieli w sprawie poznać, w raporcie McCarricka nie odnajdzie. W raporcie McCarricka tak naprawdę obiegu dokumentów nikt nie sprawdził. Raport ma być obszerny, bo zawiera 461 stron. Mamy się w nim zgubić i przyjąć narrację, jaka jest narzucona, jak go interpretować. A narracja jest bardzo prosta. Jan Paweł II wspólnie z księdzem Dziwiszem tuszowali pedofilię. Mimo, że to w ogóle z tego raportu nie wynika, mimo, że wynikają to czy wręcz odwrotne, że tak naprawdę jedynym zwornikiem, który był w stanie tego typu operacje przeprowadzić jest sekretariat stanu, ale temu sekretariatowi stanu ktoś w jakimś interesie musiał pomóc. Proszę pamiętać, że skoro Teodor McCarrick dysponował dość dużymi funduszami, pozakładał fundacje, które zarządzały dość dużymi funduszami, w naturalny sposób musiał być przedmiotem sprawdzenia służb amerykańskich, chociażby tylko z powodu prania pieniędzy i takiej zwykłej przestępczości, która może ukryć się w tak dużej skali działalności, więc w oczywisty sposób jego przestępstwa zostały ujawnione. Mamy w Polsce też taką grupę dziennikarzy, publicystów, którzy zajmują się ściganiem homoseksualizmu u księży, powiązania służb specjalnych z księżmi, ale jakoś nie zauważyłem, żeby ktoś w debacie publicznej postawił taką bardzo prostą tezę, że jeżeli wykryto, że ksiądz McCarrick ma skłonności homoseksualne, to to jest doskonały fakt, po to, żeby go szantażować i po to, żeby pomóc mu w karierze w Kościele, dlatego że on będzie wtedy pod, kolokwialnie mówiąc, obcą flagą Watykanu, w stanie załatwiać interesy dla nas. Dlaczego nikt takiej tazy na gruncie publicznym nie stawia? Przecież to jest rola dziennikarzy, żeby takie pytanie postawić i zacząć je weryfikować. Moim zdaniem nie stawia dlatego, że jakbyśmy prześledzili późniejsze działania pana Teodora McCarricka, to by się okazało, że działania, które podjął i w Chinach, i które podjął w Rosji, były nie tyle w interesie Stolicy Apostolskiej, a Waszyngtonu. I to jest odpowiedź na to, jaki był cel raportu. Proszę zwrócić uwagę, że nawet jak ten raport jest czyszczony, bo jest czyszczony, to widać, jak gdyby, że tam zostały pewne rzeczy bez przypisów w pewnym momencie. To znaczy, on był szerszy, ktoś pewne fragmenty powyrzucał, tylko wyrzucił wraz z przypisem i pewne fakty są podane bez źródła i to jest powszechne w całym tym raporcie, to ostał się przypis numer 127. Dotyczący postępowania, jakiemu podlegał McCarrick, że FBI go sprawdzało. I tylko ten wątek nie jest rozwinięty. No sprawdzało i co wyszło? I co, sprawdzało wtedy i potem przestało? Czy sprawdzało, stwierdziło, że popełnił przestępstwa seksualne, czy nie stwierdzili w Stanach Zjednoczonych? Proszę zwrócić uwagę, że Teodor McCarrick, mimo tego, że wiem, że popełnił przestępstwa prawa publicznego w Stanach Zjednoczonych, wszyscy doskonale wiemy, jaka jest reakcja na przestępstwa seksualne w Stanach Zjednoczonych. Nie poniósł za nie odpowiedzialność. I to są pytania, które należy postawić. I od tego, jakbyśmy wyszli, to cały raport się zaczyna bardzo łatwo układać. Proszę zwrócić uwagę, że zarzuty, które dotyczą tak naprawdę wątku księdza kardynała Dziwisza z raportu McCarricka, dotyczą tego, że on dostał list. Tylko ja stawiam takie pytanie oparte o logikę formalną. Czy jak ja piszę do kogoś list, to piszę go w języku, którą ta osoba zna, czy w języku, którego nie zna? Teodor McCarrick napisał list do księdza Dziwisza w języku angielskim, którego ksiądz Dziwisz nie zna. Wniosek jest z tego taki, to nie był list do Dziwisza. To, że ksiądz Dziwisz go przekaże Janowi Pawłowi II, było oczywiste jak ktokolwiek, kto znał księdza Dziwisza i relacje w Watykanie, bo to jest oczywisty i notoryjny fakt, że ksiądz Dziwisz był skrajnie lojalny wobec papieża. Gdyby nie był, to kurialiści w Rzymie dawno by go rozegrali i wróciłby do Polski. I on, dostając ten list, został wciągnięty w pewnego rodzaju grę. Ktoś McCarrickowi dobrze podpowiedział, żeby skierował nie list do papieża, bo papież go nawet nie przeczyta. Jakby papież miał czytać listy od wszystkich kandydatów na biskupów, nawet tylko w stolicach, a wszyscy się na pewno w tych listach chwalą i mówią, jakie mieli dokonania, żeby ich wybrać, to nie robiłby nic innego. Od tego jest procedura określona w Stolicy Apostolskiej sprawdzenia kandydatów, że to stolica ma to sprawdzić i ma to organy odpowiednie sprawdzić. Więc papież nawet jak taki list dostanie, to go skieruje do sekretariatu stanu, żeby go sprawdzić. Więc co zrobić, żeby papież go przeczytał, żeby trafił rzeczywiście do papieża? Skierować list do sekretarza, sekretarz go pokaże papieżowi, bo się będzie bał, że bierze udział w jakiejś rozgrywce między kandydatami na urząd arcybiskupa Waszyngtonu. I tak się stało. Ale to nie polegało na tym, że Jan Paweł II po tym liście zdecydował, robimy z McCarricka kardynała i robimy z McCarricka arcybiskupa Waszyngtonu. Skutek był tylko taki, że ksiądz McCarrick wrócił na listę 14 innych kandydatów. I to wynika nawet z tego raportu, to jest chyba strona 178-179, że ci wszyscy inni kandydaci, łącznie z McCarrickiem, nadal byli sprawdzani przez kongregację do spraw biskupów, nadal byli sprawdzani przez kongregację do spraw nauki wiary i nadal byli sprawdzani przez nuncjaturę i sekretariat stanu. Jaki był efekt tych sprawdzeń? To, co dostał później papież na biurko, wynikało z tego to, że McCarrick jest czysty. Problem, który jest ciekawy, który wynika z raportu McCarricka, jest taki, że wszystkie dokumenty, które powinny stwierdzać, że on popełnia przestępstwa, które według dwóch nuncjuszy były wysyłane z nuncjatur, nie trafiły ostatecznie do dokumentów, które są opisywane w raporcie McCarricka. Ktoś, kolokwialnie mówiąc, wyczyścił dokumenty. I teraz jest pytanie, kto mógł to zrobić, ja takie pytanie zadaję w tej opinii, kto mógł to zrobić logistycznie? Proszę pamiętać, że mamy do czynienia z rokiem jubileuszowym. To jest rok, w którym Jan Paweł II, kardynał Dziwisz, mieli zaplanowany praktycznie każdy dzień od godziny 5 rano do 22. Codziennie La Salvatore Romano publikowało, ile było audiencji, ile było spotkań. Tam są w ogóle pominięte bardzo często spotkania z Polonią, a i tak ten dzień jest wypełniony po brzegi. Ja stawiam takie proste pytanie. Kiedy ksiądz Dziwisz miał wyjść, jak on jest cały czas do papieża na wszystkich zdjęciach, pójść i to załatwiać? Kiedy miał polecić do Waszyngtonu, tam wyczyścić dokumenty? Kiedy miał to zrobić w sekretariacie stanu i w dwóch kongregacjach? A jest taki fragment na stronie 178, jak ksiądz kardynał Angelo Sodano leci do Waszyngtonu, rozmawia z McCarrickiem, jest takie zdanie, że niczego McCarrickowi nie obiecuje, tylko przy tym zdaniu nie ma przypisu. Czyli jest to ustalenie raportu McCarricka, które jest bez źródła. Po czym następuje kolejne, jeszcze lepsze zdanie, że wracając z Nowego Jorku, czy chyba z Nowego Jorku leciał kardynał Sodano, to jest tam w raporcie opisane, do Rzymu, w czasie tego powrotu ksiądz Angelo Sodano doznaje jakiegoś rodzaju objawienia, bo lądując już w Rzymie, wie, jaka jest wola papieża, że chce, żeby Tomasz Karin był kardynałem i był arcybiskupem Waszyngtonu. Jest tam przypis oczywiście, żeby była jasność, ja go też cytuję. Proszę zobaczyć, z czego to ma wynikać. No z niczego tak samo. To jest ustalenie takie, żeby wybielić kurię rzymską, że kuria zrobiła wszystko, co trzeba, licząc na to, że ktoś po prostu to przeoczy przy tej ilości dokumentów, ktoś to przeoczy, przy tej obszerności dokumentów, ktoś to przeoczy. A jeżeli się tej analizy dokonuje skrupulatnie, strona po stronie ten raport przetłumaczyłem sobie na swoje potrzeby i przeczytałem, skonfrontowałem to z innymi dostępnymi dokumentami, zwłaszcza z tymi, które można odnaleźć w internecie do pochodzącymi od poprzednich nuncjuszy w Waszyngtonie, to można łatwo ustalić, że te dokumenty po prostu były na tym etapie wyczyszczone. Papież po prostu nie miał wiedzy na temat tego, jaka była rzeczywistość działania Teodora McCarricka, że on popełniał przestępstwa seksualne. Wtedy było to do ustalenia, że popełniał na szkodę dorosłych. Po drugie, tam jest jeszcze, jeżeli popatrzymy na same te zeznania świadków, ja już tego w opinii nie opisywałem, bo ono i tak jest dość obszerne. No tam zastosowano bardzo prostą metodę, którą czasami się stosuje procesowo, ona nie jest do końca uczciwa, ale działa. To znaczy, jeżeli mamy zarzuty o pewne przestępstwo i wiemy, że ktoś się popełnił, to bardzo często się przeprowadza postępowanie, ale na tak zwanych niewiarygodnych świadkach. To znaczy zgłasza się wyłącznie świadków niewiarygodnych, żeby po ich przesłuchaniu można było całe oskarżenie skompromitować. I tak zrobiono na Karika. To jest stara taktyka, stara procedura, że przesłuchujemy dwie, trzy osoby, później wykazujemy, że one są wszystkie niewiarygodne, a to są pomówienia. I tą metodę zastosowano. No ale ktoś musiał wesprzeć Teodora McCarricka, żeby tego typu procedurę zrobić, żeby inni świadkowie się nie zgłosili i nie zgłosili się także do organów ścigania. Przypomnę, że w Stanach Zjednoczonych za przestępstwa seksualne dostaje się sowite odszkodowanie. Teodor McCarrick taki przestępstw popełnił szereg. Kto dawał mu osłonę na miejscu, żeby się takie sprawy nie pojawiły? To są pytania, które mówię, no, wynikają z tych dokumentów. I w to się wpisuje tak naprawdę to, co się potem stało w Polsce, bo proszę zwrócić uwagę, że film Don Stanislao jest publikowany 9 listopada z tezą, że nie wiadomo, kiedy będzie opublikowany raport McCarricka. On jest publikowany 10 listopada.
Dzień później.
Następnego dnia. I to było wiadomo, że to będzie data publikacji, dlatego że nawet Reuters o tym pisał. To mnóstwo agencji prasowych to pisało, kiedy on będzie opublikowany. Dlaczego tak było? Dlatego, że raport jest duży, trzeba było wrzucić jakiś materiał medialny, żeby spróbować medialnie nadać mu narrację, że to dziwi się zwinie. I taka narracja później rzeczywiście powstała, bo proszę zwrócić uwagę, że to późniejsze dziennikarstwo polegające na Ctrl F i wpisaniu dziwisz w raporcie McCarricka i stwierdzeniu, że występuje tam nazwisko aż 45 razy, no to jest ustalenie naprawdę Pulitzera powinien ten, kto to zrobił, dostać przynajmniej. Na podstawie tego typu materiału zbudowano pewnego rodzaju narrację, która jest oczywiście fałszywa, gdzie jeżeli się dokona jakiejkolwiek analizy takiej czysto logicznej, to wszyscy widzą, że ten raport jest napisany w tym celu i to jest pewnego rodzaju sprzężona działalność po to, żeby można było pewnego rodzaju narrację budować. Film przy tym, proszę też zwrócić uwagę, nie odnosi się do odpowiedzi, którą kardynał Dziwisz na piśmie wystosował do redaktora, który ten film tworzył, gdzie wskazał pewne grupy dokumentów, z którymi powinien się redaktor zapoznać, bo z pytań, które zadawał księdzu Dziwiszowi, wynikało, że nie zna tych materiałów. Dlaczego dziennikarz nie odpisał na to pismo księdza kardynała i dlaczego nie uzupełnił jak gdyby swojej argumentacji w filmie o te materiały? Bo by nie zdążył przed 10 listopada. Po prostu by się nie wyrobił i ten cały plan by nie chwycił, to by się nie udało. I ja szczerze mówiąc liczyłem, że wątek raportu McCarricka pojawi się może w drugiej części filmu. No, że dobrze, opublikowaliście przed raportem, teraz skomentujecie raport. Proszę zwrócić uwagę, że druga część filmu Don Stanislao to jest w zasadzie wypowiedzi, które są wszystkie opiniami a nic o faktach. Tam jest w zasadzie jedna informacja podawana dotycząca raportu McCarricka, że ksiądz Dziwisz miał naciskać na to, żeby jego nazwisko znikło z dokumentów w nuncjaturze, co jak widać się nie udało, więc to jest też jakieś takie troszkę dla mnie dziwne. Ale jeszcze raz powtarzam, ksiądz Dziwisz nie był w stanie zablokować pracy dwóch kongregacji sekretariatu stanu. Mało tego, papież nie był w stanie tego zablokować. Bo to jest też takie myślenie, że papież w Rzymie może zrobić wszystko, a to do końca tak nie jest. Tam są procedury i jeżeli procedura jest zastosowana, to sytuacja McCarricka by nie wystąpiła. Nawet jeżeli by papież powiedział, że moim faworytem jest McCarrick, to obowiązkiem sekretariatu stanu, obowiązkiem Giovanni Battistare, który był szefem kongregacji do spraw biskupów, i obowiązkiem Ratzingera było przeprowadzenie całego postępowania, żeby papieżowi przedstawić cały dosie na temat McCarricka. I nawet jak papież by chciał powołać kogoś, kto nie powinien być biskupem, to te kongregacje są tak skonstruowane, że ten materiał by do Watykanu dotarł. A tu problem raportu McCarricka jest taki, że my wiemy, że ten materiał, który zgromadziły te wszystkie organy, w ogóle nie mówił o tym, co powinno być ustalone. I normalnie byłoby ustalone, a w tej sprawie nie było. Ale jeszcze raz powtarzam, prywatny sekretariat papieża nie byłby w stanie tego czasowo zorganizować, żeby tyle dokumentów wyczyścić, bo mówię, to jest rok jubileuszowy. Tam chyba wyszło w roku jubileuszowym, chyba łącznie mieli z Janem Pawłem II, ksiądz Dziwisz, mieli 2 dni wolnego czasu, które spędzili w górach. A tak każdego dnia w zasadzie, zwłaszcza we wrześniu, który to jest kluczowy, każdego dnia były jakieś oficjalne uroczystości z udziałem papieża i sekretarzy i oni nie mieliby czasu tego wszystkiego zrobić, tak naprawdę. To wynika po prostu z tego, w jakim to się wszystko czasie działo. I no doba dalej dla papieża ma 24 godziny, dla sekretarza papieża też ma 24 godziny, a tydzień ma 7 dni. Nie da się pewnych rzeczy po prostu przeskoczyć. I doskonale też wiemy, że ksiądz Dziwisz nie poleciał do Waszyngtonu, żeby też tam to zrobić, bo to jeszcze wymagało pracy tam na miejscu. Ktoś inny polecił.
Panie mecenasie, panie doktorze, temat naszych rozmów w związku z sensacjami w Kościele. Wiadomo, że te sensacje są ogłaszane przez media, nagłaśniane. Pan na początku powiedział, że media mają tezę, które chcą potem obronić. Raport McCarricka, działania mediów. Jakiej tezie służą pańskim zdaniem? I drugie pytanie. Kto powinien odpowiedzieć, kto może odpowiedzieć na te pytania, które pan przedstawił, a jest ich bardzo wiele?
Znaczy, teza pierwsza była taka, żeby ukryć rzeczywistego beneficjenta działania Teodora McCarricka.
Czyli rząd Stanów Zjednoczonych, mówiąc krótko...
Rząd Stanów Zjednoczonych po prostu.
Mówiąc krótko, McCarrick był agentem Stanów Zjednoczonych?
Tego nie wiem, bo to nie jest do stwierdzenia. Nie musi być agentem formalnie w tym znaczeniu, że pobierał wynagrodzenie, ale ja przypomnę, że mieliśmy takiego, użyję w cudzysłowie, księdza Turowskiego w Watykanie z Polski, który był agentem wywiadu PRL, był jezuitą po to, żeby jako jezuita pracować w bazach NATO, gdzie jezuici byli spowiednikami. No jak ktoś uważa, że tylko służby komunistyczne wpadały na takie pomysły, żeby w ten sposób sobie kamuflować agentów, no to go zmartwi, nie tylko oni. Amerykanie na pewno wpadali na bardzo podobne pomysły. I to jest jedna rzecz. Ja nie wiem, jak było, bo przecież nie mamy wglądów na inne dokumenty Stanów Zjednoczonych, ale jak będziemy mieli szansę trochę pożyć, to myślę, że do czasów ich odtajnienia mamy szansę dożyć, bo to jest państwo, które sobie jakiś czas te dokumenty odtajnia. Ale tu nawet nie chodzi o to, że był funkcjonariuszem, agentem na etacie. On mógł być po prostu osobą, na którą mamy haka i musi robić, co my chcemy. Tyle. Nic więcej nie jest potrzebne. A jaki był cel? Po pierwsze zakamuflowanie tego wątku, ale i to jest jakby cel taki doraźny, aktualny, żeby nie stawiać pytań o McCarricka, tylko bardziej stawiać pytanie o Jana Pawła II Dziwisza, czyli nie pytać, dlaczego McCarrick nie poszedł do więzienia, nie zadawać takich pytań. Druga rzecz jest troszkę bardziej długofalowa, którą myślę, że wszyscy doskonale obserwujemy od wielu, wielu lat. To jest takie coś, jak kiedyś w prawie rzymskim było damnatio memoriae, to znaczy jeżeli nowy cesarz wstępował na tron, to właśnie senat wydawał damnatio memoriae i stwierdzał, że poprzedni cesarz to był B i usuwano wszystkie jego pomniki, skuwano wszystkie jego popiersia, prawda, wykreślono go z dokumentów urzędowych, a dorobek generalnie prawny formalnie go niszczono, on tak zostawał, bo prawnicy wiedzieli, że nie można tak robić, no ale formalnie niszczono dorobek, no wszystko, uznawaliśmy, że goś nie istnieje. I podobny proces jest wymyślony wobec Jana Pawła II i będzie później wystosowany wobec Benedykta XVI. Z jakiego powodu? My mamy o tyle duże szczęście, że w naszych czasach żyli dwaj wybitni intelektualiści w Kościele naraz. To się rzadko w historii Kościoła zdarza, chyba się nigdy tak naprawdę nie zdarzyło, żeby tej ligi intelektualiści z takim dorobkiem i taką pracowitością jednocześnie tworzyli. Jeden zajął się, Jan Paweł II, zajął się już jako Karol Wojtyła, jako profesor etyki, antropologią i ustawianiem jak gdyby filozoficznym chrześcijaństwem, zwłaszcza godnością człowieka, z której później wynikają te wszystkie rzeczy, z którymi lewica próbuje walczyć, gdzie aborcja, eutanazja, małżeństwa, homo. To wszystko jest właśnie tutaj położone. I on to wszystko ustawił na takim poziomie naukowym, że kolokwialnie mówiąc nie ma komu i jak z tą argumentacją walczyć. A drugi był Ratzinger, który ustawił wszystko swoje teologiczne. Najpierw jako profesor, potem jako kardynał profesor, a potem jako papież. I też ustawił to tak, że też nie ma komu i jak z tym walczyć. Więc skoro nie da się tego zaatakować merytorycznie, to pomysł był bardzo prosty. Wprowadźmy damnację memoria, obsmarujmy ich, że jeden i drugi okrywali pedofilię, co jednocześnie budujmy narrację, że liberałowie w Kościele walczą z pedofilią, co spowoduje, że będziemy mogli wyrzucić nauczanie tych dwóch papieży do kosza i zliberalizować nauczanie Kościoła. Dlaczego w ten sposób? Dlatego, że cała lewica jest zaskoczona jedną prostą rzeczą, że mamy papieża, który ma poglądy bardziej liberalne niż dwóch poprzednich. Lewica, która cytuje w mediach wszystkie wypowiedzi papieża na temat środowiska zwierząt, inne takie, ale jak już papież się wypowiada o aborcji, to dostają nagle głuchoty. No i tego już nie zacytują, co mówi papież o aborcji. A czego to jest symptomatyczne? To jest symptomatyczne dlatego, że żeby papież zmienił nauczanie Kościoła w rzeczach fundamentalnych, musiałby podważyć nauczanie swoich obu poprzedników.
No, nauczanie Ewangelii. To jest...
Znaczy tak naprawdę nauczanie Ewangelii, ale my mówimy z ich perspektywy.
Tak.
Ja nie mówię z perspektywy chrześcijanina, bo rozumiem, ja to też w opinii piszę, że to się nie może udać, bo to właśnie na końcu by oznaczało, że musielibyśmy cały dorobek Kościoła wyrzucić. Tylko się nie polega na tym, że wyrzucimy jednego papieża drugiego, bo nagle się trzeba będzie odnieść do Jana 23. Tak? Trzeba będzie nauczanie Pawła VI wykluczyć, trzeba będzie Sobór wykluczyć. No, to jest niewykonalne, bo to wszystko jest tak naprawdę tylko rozwój tego, co już kiedyś było. Ale cel jest prosty. Obsmarujmy Jana Pawła II, to przynajmniej wyrzucimy jego etykę, wyrzucimy jego antropologię, nie będziemy musieli się tym zajmować i z tym walczyć, no bo są cały czas nowi badacze, tak, którzy się odnoszą do jego myśli, rozwijają jego myśl, a to idzie w kierunku takim, który się nie podoba. To nie jest myślenie światowe, tak? Proszę zwrócić uwagę, że świat ma taką tendencję, żeby z religii czynić narzędzie rządzenia. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, że na inne religie, i to się w bardzo wielu religiach udało, religie musiały się dostosować do świata. A Kościół katolicki mówi rzeczy całkowicie niepopularne. Obrona życia od poczęcia, zakaz eutanazji, małżeństwo jest instytucją, prawda? Jest potrzebny solidaryzm społeczny. No mówi rzeczy absolutnie niepopularne. To jest powód tego ataku. Zresztą tak naprawdę mnie jako katolika i nie martwi to, że Kościół jest atakowany, bo taki zawsze było i tak zawsze będzie. Nawet w pewnym sensie troszkę mnie to cieszy, bo im bardziej Kościół jest atakowany, to tym Kościół jest tak naprawdę silniejszy. Więc tak naprawdę z punktu widzenia katolika nie do końca się powinniśmy tym wszystkim przejmować, ale to nie zwalnia nas oczywiście z pracy też, żeby była jasność, ale to nie jest nic nadzwyczajnego w historii. I
Pod warunkiem, że budujemy struktury dobra i struktury wierności Ewangelii. Tak to byśmy mogli popłynąć. Panowie, zapraszamy też naszych telewidzów do współtworzenia rozmów niedokończonych. Telefony ukażą się na Państwa ekranach. 56 657 0011 lub 56 657 0012. 536-600-300 lub 536-600-400, 48-56-657-0013 lub 0014 to numery telefonów zarówno dla widzów z Polski, jak i spoza granic naszej ojczyzny. Redaktor Sebastian Karczewski, pański, panie redaktorze, komentarz do raportu McCarricka i do tego ataku na księdza arcybiskupa Stanisława kardynała Dziwisza, metropolity krakowskiego.
No, pan mecenas to wyłożył w taki sposób, że trudno cokolwiek dodawać, ale ja nawiążę właśnie do tej wypowiedzi, gdzie pan mecenas mówił o tym, że to takie wyobrażenie, że papież może wszystko, że mamy takie wyobrażenie, okazuje się, że działają że to działa troszeczkę inaczej. No my na polskim podwórku mieliśmy taki przykład. Proszę przypomnieć sobie sytuację sprzed 13 lat, gdzie Ojciec Święty mówi: moim arcybiskupem, dla mnie arcybiskupem Warszawy jest ksiądz arcybiskup Stanisław Wielgus. Okazało się, że można zrobić wszystko. Można było zrobić wszystko i nagle papież się dowiedział z mediów i z przekazu od swoich przyjaciół, że ksiądz arcybiskup Wielgus złożył rezygnację, a nawet się dowiedział, że papież przyjął tą rezygnację. Więc to pokazuje to co pan mecenas mówił, że to nie jest tak, że papież ten ostateczny głos i może wszystko. Zresztą powiem więcej. Sama rezygnacja Benedykta XVI i to, co ją poprzedziło, pokazuje, z czym mamy do czynienia, jak to funkcjonuje. Więc nie jest to taka sprawa prosta.
Bardzo gorąco dziękuję. Prosimy. Telewizja Trwam. Halo.
Halo.
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto do nas telefonuje? Jesteśmy już na wizji.
Arcybiskup Dąbrowski, Akcja Katolicka przy decyzji Częstochowskiej.
Prosimy. Prosimy o zabranie głosu.
Tak, pozdrawiam serdecznie. Ten temat jest bardzo naprawdę dobry, ciekawy, nośny. Dziękuję za ten raport przede wszystkim. Chciałem powiedzieć, że jutro w tej sprawie będzie na pewno stanowisko katolickiej archidiecezji Częstochowskiej.
Za raport czy za komentarz?
Za komentarz. Nawiązujący do... Tak, na pewno wymaga wyjaśnienia stanięcia w obronie księdza kardynała. Akcja wspaniale zaplanowana. Pora budzić śpiący laikat, nie tylko w akcji katolickiej. Będziemy działać, będziemy bronić dobrego imienia Ojca Świętego, dobrego imienia księdza kardynała. Także jesteśmy w tej materii gotowi po prostu do pomocy jako katolicy świeccy, nie tylko w archidiecezji częstochowskiej, jako akcja katolicka. Pozdrawiam, dziękuję serdecznie i gratuluję tej bystrości w tym raporcie. Szczęść Boże, do usłyszenia.
Bardzo gorąco dziękujemy. Panie mecenasie, panie doktorze, panie redaktorze, panowie, jak długo pracowano nad taką tezą, że w Kościele rządzi kardynał Stanisław Dziwisz i on jest wszechmocny, nawet mocniejszy niż święty Jan Paweł II?
Znaczy, to jest znowu takie podejście światowe, to znaczy kompletne niezrozumienie, jak działa kuria w Rzymie. Proszę Państwa, papieży, którzy byli niedołężni na starość, była cała masa. Wobec czego regulamin kurii rzymskiej, cała regulacja prawa kanonicznego określa, co się dzieje, jeżeli papież z uwagi na wiek może coraz mniej. To nie jest tak, że ksiądz Dziwisz mógł powiedzieć, a ja nie wpuszczę kogoś do papieża. Regulamin kurii rzymskiej określa, który urzędnik, ile godzin w tygodniu, w miesiącu lub w dniu ma prawo spędzić z papieżem sam na sam. Jest taki organ na przykład jak penitencjaria apostolska, która się zajmuje odpuszczaniem grzechów w imieniu papieża, bo jest pewna kategoria grzechów, które może odpuścić tylko Ojciec Święty. Z oczywistych względów Ojciec Święty wydaje się, że tych dokumentów przeczytać, bo tego jest tyle. Dlatego jest oddzielna agenda, prawda? Jak przychodzi kardynał, który tym zawiaduje, oni muszą być we dwóch, bo to są rzeczy objęte tajemnicą spowiedzi. Prawda? I tak to działa. Każdy szef kongregacji ma, powiedzmy, jak jest mniej istotna kongregacja, ma godzinę, jest bardziej w tygodniu, jest bardziej, to ma dwie. Kardynał, który pełni funkcję sekretarza stanu, czyli premiera, ma nieograniczony, codzienny dostęp do Ojca Świętego. Więc mówienie, że Dziwisz mógłby coś, jest nieprawdą. Dlatego, że jak przychodziłby uprawniony urzędnik kurii rzymskiej, który ma prawo być z papieżem sam na sam, może powiedzieć księdzu Dziwiszowi, żeby wyszedł. To ma sprawy tylko dla Ojca Świętego. Tak po prostu. To jest coś, czego nie rozumie ktoś, jak funkcjonuje kuria w Rzymie. Co więcej, w życiu pracownicy kurii rzymskiej by sobie nie pozwolili na to, żeby sekretariat papieża dyktował cokolwiek kardynałowi, który jest szefem kongregacji. Ja przypomnę, że ksiądz Dziwisz został kardynałem za Ratzingera. On nie był na ich poziomie, w tym sensie formalnym. Więc tam nie byłoby w ogóle dyskusji. Po trzecie, jeżeli by tak było, jak ktoś mówi, że Dziwisz rządził papieżem, to wszyscy wiemy, jakim zasadniczym człowiekiem jest Józef Ratzinger. On by mu nie dał nigdy kardynalatu. I to jest też oczywiste. Tak naprawdę ksiądz Dziwisz nie był lubiany w Rzymie, ale z innego powodu. Jako sekretarz osobisty papieża, on dbał o kalendarz. To znaczy, jak przychodził do niego nawet dostojnik On przerywał spotkania, mówił, że jest kolejne, no przykro mi, musimy, bo mówi, no następny czeka, to no dolba ma dalej dla papieża 24 godziny. I on był z tego powodu nielubiany, no bo on przerywał także sekretarzowi stanu, no mówił, no mamy spotkania, no musimy kończyć, tak? Więc w tym zakresie tak, ale on nie był w stanie spacyfikować kontaktu papieża z kimkolwiek. Nie tak działa kuria w Rzymie. Co więcej, jeszcze raz powtarzam, jest taka regulacja, która na pewnym etapie, nawet jak papież byłby kolokwialnie mówiąc nieprzytomny, czyli wiadomo, że nie sprawuje swojej funkcji, no bo nie może, bo jest tak chory na przykład. Tak, nie ma operacji, miał, jest nieprzytomny. Określa, kto w imieniu papieża co robi. Tam jest cały podział obowiązków. To nie jest tak, że jak papież umiera, to się wszyscy zastanawiają, a co teraz będziemy robić? Albo jak jest papież chory, to co teraz będziemy robić? To wszystko jest określone. I to jest wszystko przez wieki stosowane, więc to jest pomysł, mówię, patrzenia według ludzkiego pojmowania świata i osób, które absolutnie nie miały nigdy nic wspólnego z tym, jak rzeczywiście działa kuria w Rzymie.
Dziękuję panie mecenasie. Kolejny telefon, prosimy, halo.
Szczęść Boże, Jerzy Turystyna się kłania.
Prosimy panie Jurku.
Pozdrawiam serdecznie prowadzącego i naszych gości. Dziękuję za tę audycję. Chciałem takie dwa tematy. No, czy wobec tych ataków panowie by się opowiedzieli, czy ksiądz kardynał Dziwisz mógłby podać sprawę do sądu i ten TVN oskarżyć i nie wiem, wygrać, czy to w ogóle nie warto tego robić. To jest raz. Druga sprawa, no, trzeba się w tym bronić. Mi się wydaje, że tutaj powinno być jakieś wyjaśnienie, na przykład konferencja Episkopatu Polski odczytano w kościołach normalnie wyjaśnienie sprawy, to co pan mecenas mówi. I to by było też bardzo dobrze, żeby wierni wszyscy się dowiedzieli w listach, no teraz jest mniej w kościołach, no ale jednak ten list pasterski mógłby być taki ogólnopolski. I trzecia sprawa, dwa słowa na temat księdza kardynała Gulbinowicza. No nie mogę się pogodzić z tymi oskarżeniami człowieka, który miał 97 lat, który nie mógł się bronić, który No, nie rozumiem tego w ogóle. Jak może to być? No, ksiądz biskup tu kiedyś w Radiu Maria, ksiądz biskup z tego, no nieważne. Dydysz,
Antoni Pacyfik
Dydysz. Parę spraw na ten temat, ale czy jakie to było oskarżenie? Dlaczego?
Dziękujemy panie Jerzy.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Prosimy panowie, podzielcie się odpowiedziami na to pytanie.
Znaczy, no to może pan redaktor, ja poprzednio mówię.
Pan redaktor Sebastian Karnecki.
Tak, ja nie będę nawiązał do procesu, bo to pana mecenasa kompetencje, ale bardzo słuszny ten głos pana Jerzego. To, czego nam brakuje nam jasności i przejrzystości. Proszę zobaczyć, ja już po sprawie księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa od tamtego czasu powtarzałem, są świadkowie, którym to, czy księża, czy księża biskupi, którym to zawsze mówię, dopóki nie wyjaśnimy sprawy księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa, czyli jak to wyglądało, kto za tym stał, dopóty będzie się za nami ciągnął ten cień takich niejasności, podejrzliwości i tego rodzaju rzeczy. Proszę zobaczyć tą sprawę księdza arcybiskupa Peca. No jest, było, to był 2002 rok, było oskarżenie, jest jakaś decyzja Watykanu. No ale czy ktoś widział tę decyzję? Czy ktoś widział, o co tam chodziło? Jaki był werdykt? Jaki był dekret? No nikt nie widział. I pozostajemy w tego rodzaju domysłach. Co do księdza kardynała Gulbinowicza, jest rzecz się ma podobnie. Czy nie możemy tego zrobić, czy nie możemy tego wyjaśnić? Proszę zwrócić uwagę, i tu jest bardzo to jest słuszny ten głos pana Jerzego, moment, kiedy ukazuje się film Braci Sekielskich, pierwszy film Braci Sekielskich. Nie upływa tydzień, a mamy stanowisko konferencji episkopatu, mamy wypowiedź przewodniczącego episkopatu Polski, mamy wypowiedź prymasa i list Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski czytany we wszystkich kościołach. Nie upłynął tydzień od tego filmu, który był w rzeczywistości jedną wielką manipulacją, a już było stanowisko. Tutaj mamy tyle niejasności i czekamy tyle lat na stanowisko i wyjaśnienie, co stało się ze sprawą księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa. Jak to wyglądało? Kto za tym stał? Kto spreparował ten dokument kościelnej komisji? Kto przygotował list i w jaki był obiekt tego listu? Wtedy będziemy mieć jasną i przejrzystą sytuację. Niestety tego tam nie mieliśmy i to się powtarza w kolejnych sytuacjach, a sytuacja i sprawa księdza kardynała Gulbinowicza to jest już taki wyjątkowy przykład tego rodzaju. dopóki nie będziemy uczciwi tutaj, dopóki nie będzie tego głosu, dopóki nie będzie jasności, dopóty będziemy cały czas zadawać pytania. Słusznie zadajemy te pytania, ale my mamy prawo domagać się odpowiedzi. I ci, którzy stoją na czele tej naszej owczarni, mają obowiązek tej odpowiedzi udzielać, dlatego że oni mają wieść te swoje owce, które zostały im powierzone, w jasnym kierunku i jasną drogą. Nie po omacku i nie na manowce. Dlatego to musi być załatwione i to musi być przejrzyste i jasne.
Panie redaktorze, w sytuacji świętej pamięci księdza kardynała Gulbinowicza mamy publikację w Osservatore Romano kary dla księdza kardynała. To znaczyłoby, że jednak był proces watykański w tej sprawie.
Nie było żadnego procesu, z tym, że ja poproszę, żeby pan mecenas wyjaśnił, jak ta sprawa wyglądała, bo jest osobą bardziej kompetentną, żeby wyjaśnić ten
panie mecenasie, kwestię tego procesu.
Znaczy ja nie znam akt postępowania księdza kardynała Gulbinowicza, ale jedną rzecz wiem na pewno, bo taki jest cały proces. Nie można wydać ważnej decyzji procesowej, jakim jest dekret o ukaraniu, w jakiej formie by on nie zapadał, czy w postępowaniu karno-kanonicznym, czy administracyjno-kanonicznym wobec osoby, która jest nieprzytomna. I to jest standard, który jest normalny w procesie, że jeżeli ktoś się nie jest w stanie bronić, to postępowanie się karne się zawiesza. I to, co mówi pan redaktor, tutaj trzeba rozróżnić dwa rodzaje postępowań, które powinien Kościół wdrożyć. To też w tej opinii jest. Czym innym jest wyjaśnianie komisyjne, jakie były nieprawidłowości, jaką mamy sytuację, jakie błędy popełniono strukturalne, jakie popełniono w konkretnych sprawach, a czym innym jest przyznanie komuś odpowiedzialności karno-kanonicznej i wymierzenie mu kary. Dlatego, że w postępowaniu kanonicznym karnym, czy ono, mówię, jeszcze będzie zapadało w procesie administracyjno-kanonicznym, czy normalnym kanonicznym, ma osoba prawo do obrony. To jest prawo naturalne, prawo człowieka i to nie jest proces inkwizycyjny. W przypadku księdza kardynała Gulbinowicza jest sprawą oczywistą, że decyzja zapadła w momencie, kiedy on się bronić nie mógł, więc nie mogła zapaść ważnie. Ja mam bardzo poważne wątpliwości, czy w ogóle proces się toczył jako taki z uwagi na stan zdrowia księdza kardynała, gdzie on się po prostu przecież w tym procesie bronić z powodu na stan zdrowia nie mógł. Osobiście wątpię, żeby taki proces toczył się w Rzymie. No z powodu właśnie stanu zdrowia księdza kardynała osobiście uważam, że toczył się w Polsce. Być może na zlecenie kongregacji, znaczy na pewno na zlecenie kongregacji, ale toczył się w Polsce, to znaczy gdzieś któryś sąd biskupi, bądź kardynał, bądź ksiądz jakiś, biskup, arcybiskup, myślę, bo to musi być rangi podobnej, tego typu postępowanie musiał przeprowadzić w swojej diecezji wobec księdza kardynała Gulbinowicza i to ewentualnie było wysyłane tam. Ale mówię, moim zdaniem stan zdrowia księdza kardynała wykluczał jego osobisty udział w tego typu postępowaniu. I proszę też zwrócić uwagę na moment, kiedy jest to publikowane. To jest publikowane w takim momencie, kiedy ksiądz kardynał już się nawet nie jest w stanie wypowiedzieć. No kto się tego bał zrobić 2 lata temu, 3 lata temu?
Panie mecenasie, a dlaczego mówimy o publikacji, a nie mówimy o konkretnym dokumencie?
To też mnie zawsze zaskakiwało, ale to, co ksiądz, przepraszam, to, co pan redaktor założył, nie ksiądz, że Kościół ma problem z transparentnością postępowań. To znaczy, ja też czego nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego orzeczenia nie są publicznie znane. Po prostu powinny być publikowane. To by przecinało tego typu spekulacje, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że nawet jeżeli mamy przestępstwa w sprawach, których, takie w prawie publicznym, w sprawach, których sprawy są z wyłączeniem jawności, to sama sentencja orzeczenia jest jawna. Bo to niczemu nie grozi. Tak samo powinno być w Kościele. No jak Kościół będzie tego typu sprawy, nie będzie ich publikował, no to będą takie później efekty, jakie widać. Ja to w opinii zresztą mnie wskazuję. Komisja, która by pokazywała, jak wyglądają błędy, to też prawdopodobnie by się tym wątkiem zajęła. Czym innym jest uregulowanie porządnie procesu kanonicznego w sprawach tych nadużyć seksualnych, żebyśmy chronili ofiary, żeby był system tej odpowiedzialności sensownie realizowany, bo to są dwa różne miejsca, gdzie pewne rzeczy są proceduralnie w Kościele błędnie realizowane, bo jedna to jest właśnie polityka informacyjna i pewne rzeczy, które są strukturalnie źle zrobione, a druga to nie ma tak naprawdę wyspecjalizowanego organu, który zajmuje się ściganiem tego typu przestępstw. No proszę też pamiętać, że naturalnym zjawiskiem będzie także to, że będą pomówienia, to znaczy będą osoby, które będą fałszywie oskarżane i im się będzie z jednej strony robić krzywdę, a z drugiej strony będzie się robiło krzywdę osobom, które są rzeczywiście pokrzywdzone, bo ci, którzy się tego dopuścili, będą mówili, że są pomawiani. I jeżeli my nie wyspecjalizujemy organów, które się będą tym zajmować, to ten problem będzie bardzo trudny do wyjaśnienia, do rozwiązania. Dlatego należy właśnie powołać specjalne biuro, które się będzie zajmowało tylko tym, żeby właśnie tego typu rzeczy profesjonaliści byli w stanie w miarę szybko odsiać. Ktoś nie może być w ten sposób, że postępowanie czasem w Rzymie trwa 3-4 lata i kończy się uniewinnieniem. No jak to wygląda? No ksiądz przez 3-4 lata jest w odosobnieniu, został pozbawiony wszystkiego, a później się okazuje, że to było pomówienie, bo na przykład się pokrzywdzony wycofał albo przedstawiono mu dowody, że no to co mówi, to przykro mi bardzo, jest nieprawdą. To nie może tak wyglądać. Wygląda z tego powodu w ten sposób, że nie ma wyspecjalizowanych organów śledczych. Żeby właśnie, w drugą stronę też tak to wygląda. To znaczy ktoś jest pokrzywdzony, a nie może dojść do sprawiedliwości, bo nie ma komu tej sprawiedliwości wymierzać w sposób racjonalny i sensowny. Więc to jest do poprawki. No i Kościół może nie chcieć tego robić, ale i tak będzie w pewnym momencie musiał, dlatego że po prostu to pokazuje historia innych episkopatów, że próby zamiatania tego pod dywan się nie udają. To nie może też, mówię, polegać na tym, że Kościół ma chować głowę w piasek. Są ludzie w Kościele, którzy popełniają grzechy, są ludzie w Kościele, którzy popełniają przestępstwa i mają za to ponieść odpowiedzialność. To jest naturalne, tak jak każdy z nas.
No, chociaż w 2001 roku biskup ma obowiązek zgłaszać, ma obowiązek zająć się w prawie polskim dopiero od 2017 roku ten obowiązek, więc wydaje się, że to porównanie prawa kanonicznego, przynajmniej w tym wymiarze do prawa świeckiego w Polsce, no to tutaj prawo kościelne wyprzedza.
Znaczy, to nawet nie o to chodzi, bo w 2001 roku po przeprowadzeniu dochodzenia wstępnego biskup ma obowiązek, jeżeli te oskarżenia okażą się prawdopodobne, powiadomi stolicę apostolską, ale biskup miał zawsze, czy to byłoby jakiekolwiek inne przestępstwo kanoniczne, bo my się tak skupiamy, jakby sądy biskupie się zajmowały tylko przestępstwami seksualnymi kanonicznymi, a to jest tylko jakiś wycinek tej rzeczywistości. Ma obowiązek przeprowadzić w sądzie biskupie postępowanie w sprawach przestępstw kanonicznych, które są określone w kodeksie. I zawsze miał, tylko jeszcze raz powtarzam, z tych spraw uczyniono też pewnego rodzaju wad i tych spraw tak naprawdę nie ma dużo, tych seksualnych. Dlatego można bez problemu zrobić organ wyspecjalizowany i nie pozwalać się jak gdyby szantażować tego typu sprawami, że one są, toczą się długo, są jakieś tam nieprawidłowości. Właśnie zrobić to transparentnie, żeby tych problemów nie było. Bo mówię, no to jest, no trzeba wyjść naprzeciw jak gdyby tym atakom, które są. I to, co jest rzeczywiście,
w tym komentarzu sam pan pisze, że na przykład, chociaż to nie jest ad vocem do tego, co pan mówi, w jakiejś przeciwwadze, taką no, kuriozalną sytuację. Kardynał Stanisław Dziwisz atakowany jest, że nie uczynił nic w sprawie księdza, który był przedstawicielem, czy przynależał do diecezji bielsko-żywieckiej. No tutaj w Kościele też ta transparentność jest. No, każdy biskup zajmuje się swoją diecezją i w kompetencje drugiego nie powinien, wręcz nie może wchodzić.
Jeżeli by ksiądz kardynał Dziwisz podjął jakiekolwiek czynności wobec księdza innej diecezji, to na pewno to było nieważne. No tak po prostu, to są takie rzeczy w Kościele dość oczywiste, że władzy diecezja nie ma nad zakonami, prawda? Tak samo jak biskup nie ma władzy nad kapłanami innej diecezji. No po prostu nie ma. Mhm. No, tak to jest podzielone.
A w materiale o księdzu kardynale okazało się, że to stało się powodem tego, że przemilczał, że zamiata pod dywan.
Ale to ja to też w opinii wyjaśniałem, że tam w ogóle relacja czasowa jest taka, że ja naprawdę nie rozumiem, jak można było standard dziennikarski tutaj zachować, próbować, bo ksiądz kardynał według narracji filmu dowiaduje się o sprawie w 2012 roku, w 2013 odchodzi ksiądz Rakoczy na emeryturę, w 2014 ksiądz biskup Pindel nastaje w bielsko-żywieckiej diecezji, a w 2014 również ksiądz W. jest zawieszony, wszczęty jest wobec niego proces kanoniczny i jest usunięty z parafii. To w którym momencie ksiądz metropolita miał stwierdzić, jakie jest zaniechania biskupa? W żadnym tym zaniechaniu od 2012 do 2014 nie był. To wynika z tego filmu samego. prostu. Nie trzeba nic więcej szukać.
Takie okruchy tylko rzucamy w tej audycji Rozmowy Niedokończone w naszym programie. Tego, co stanowi treść komentarza do sensacyjnych zarzutów medialnych wobec kardynała Dziwisza, autorstwa doktora Michała Swarzyńskiego, naszego i państwa gościa. Też odwołujemy się do pozycji książkowych artykułów mecenasa, przepraszam, redaktora Sebastiana Karczewskiego. Wiele z tych dokumentów dostępnych na stronach internetowych Radia Maryja. Pozwólcie panowie, że odbierzemy kolejny telefon. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Aleksander z Krakowa.
Prosimy, panie Aleksandrze.
Serdecznie pozdrawiam ojca Benedykta i gości zaproszonych. Śledzę wszystkie audycje, które są właśnie w związku z tym tematem. Dziękuję też panu redaktorowi Karczewskiemu. Wiele już artykułów i argumentów dostarczył na przestrzeni kilku lat. Bardzo się tym interesuje i to, o to wszystko mnie serce boli. Ale tutaj pan mecenas, pan doktor, powiedział, że prawo amerykańskie jest bardzo restrykcyjne, jeśli chodzi o przestępstwa seksualne, na tle seksualnym. Więc proszę państwa, proszę zobaczyć, jak Roman Polański jest już ile lat, ale jeszcze ma dalej nakaz aresztu, jeżeli by gdziekolwiek się pojawił na stresie, gdzie Amerykanie mają go po prostu w zasięgu, prawda? I on jest unika, bo po prostu to prawo amerykańskie działa gdziekolwiek. Więc proszę zobaczyć, Amerykanie 20 lat, kardynał McCarrick oczywiście, nie? Działał i to gangstersko, można powiedzieć, bo przestępstwa finansowe i seksualne, i tam wcześniej komórki, laptopy i wszystkie inne tak zwane środki wywiadowcze działały i co, i nie można było tego wyłapać przez służby amerykańskie? No,
panie Aleksandrze, to pytanie było z pytaniem, które postawił pan mecenas, dr Michał Skwarzyński. Pytaliśmy też, kto mógłby odpowiedzieć na te pytania. Prosimy, kolejny telefon, halo.
Halo? Prosimy. Niech pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dwie sprawy tylko, dobrze? Dwie sprawy, dwa punkty. Pierwszy punkt, to co mnie zaskakuje przy tych wszystkich sprawach, które są no bardzo poważnymi, bolesnymi sprawami, powiedziałbym takie trudno, zasmucającymi nas wszystkich. Tutaj jest jakieś takie roztrząsanie, pokazywanie, jaki ten Kościół straszny, i jeżeli no co ciągle mnie to gnębi, że idziemy, katolicy idą, szukają sprawiedliwości, szukają no prawdy tam, gdzie jest uderzanie w Kościół. Chodzi mi o to, że niejednokrotnie katolicy, a nawet duchowni idą, są tacy dyżurni, idą do mediów ateistycznych, do tych funkcjonariuszy w tych mediach, którzy nienawidzą Kościoła. Ja raz po raz to widzę w tych dniach, na przykład taki program był dwóch księży, takich, przepraszam, ośmielam się powiedzieć, takich dyżurnych. I pastwią się nad tym księdzem, kardynałem Dziwiszem, nad innymi, dotykają, a ten taki, a ten taki. I idą i mówią, nie wiem, czy oni sobie zdają sprawę, że to idzie na cały świat. To jest obrzucanie błotem, przyczynianie się do tego, żeby obrzucić błotem poszczególnych ludzi Kościoła i Kościół. Święty Paweł, czy nie powinniśmy wziąć na serio Słowa Bożego? Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 6, mówi wyraźnie, czy odważy się ktoś z was, gdy zdarzy się nieporozumienie z drugim, szukać sprawiedliwości u niesprawiedliwych zamiast u świętych? Czyż nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata? A jeśli świat będzie przez was sądzony, to czyż nie jesteście godni wyrokować w tak błahych sprawach? O to chodzi. To jest ten rozdział szukanie sprawiedliwości przed trybunałami pogańskimi. Czy my mamy to jest to, myślę, że myśmy się wszyscy powinni zastanowić. Zastanowić się w Kościele. Ludzie Kościoła, załatwiajmy sprawy Kościoła w Kościele. To tak jak w dobrej rodzinie, ja już to nieraz mówiłem, jak w dobrej rodzinie, jeżeli są problemy, to ta rodzina załatwia sobie u siebie, w rodzinie ten problem, a nie lata, jak nie wiem, no po całej wsi, czy po mieście, czy po miastach, a teraz w tym przypadku idąc do mediów, na cały świat. I my uderzamy w Kościół. Człowiek jest grzeszny. Pan Jezus wiedział, że człowiek jest grzeszny, że jest słaby i dlatego przyszedł do nas, aby nas uleczyć, aby nas zbawić, aby nas wyciągnąć z tego. On nam grzechy odpuszcza, jak żałujemy. To nawet tego się nie bierze pod uwagę, tylko zabić go. Zabić go i to rękami. Ja bym apelował, zwłaszcza do tych dyżurnych, przepraszam, nie lubię takich rzeczy mówić, a tym bardziej publicznie. Myśmy powinni to sobie między sobą załatwić. Nie chodźmy do... To jest niegodne, żebyśmy biegali po TVN-ach, gazetach wyborczych i tak dalej. To jest albo ktoś chce, ma parcie na szkło i koniecznie chce być jakimś, nie wiem, no, jakimś guru w jakichś sprawach, albo to jest chore, albo, no w każdym razie jest to wbrew temu, co uczy nas sam Pan Jezus, również przez swoich apostołów. Nie chodźcie przed trybunały pogańskie. To jest to. A druga rzecz, kochani, my mówimy o tych sprawach w Kościele. Trzeba z jednej strony o trudnych sprawach. Wszyscy są grzeszni i są grzechy, które nie ma odpuszczenia, są grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. Pan Jezus o tym nam mówi. Ale te sprawy są. Te sprawy, które dotykacie Państwo teraz, właściwie tak generalnie powiedziałem, dotykające szóstego przykazania. Tak, de sexto inaczej, szóste przykazanie. Tak, ale pytajmy się, dlaczego się to dzieje. Pierwsza sprawa, powszechny panseksualizm. A jak będzie teraz, jeszcze dalej? Zobaczcie, to co chcą zrobić w Polsce, ten LGBT, ta propaganda, tą propagandę, którą widzimy również na ulicach, prawda? Młodzież idzie, dzieci. Skąd to jest? Wolność aż do totalnej samowoli. I hulaj dusza, piekła nie ma. I kto mi będzie zabraniał jakoś, kto mi jakieś hamulce będzie mi dawał tutaj w tej dziedzinie. Jeżeli hormony go ciągną i tak dalej, to co? Dlaczego nie? Dlaczego nie? Prawda? Tego uczą od dziecka. To, co widzimy teraz w Hiszpanii, od szóstego roku życia seks edukacja w szkołach. I katolicy mogą nie wiadomo co mówić, nic z tego. Były sprawy takie właśnie w Hiszpanii, że 2,5 miliona ludzi na ulicach i nie wygrali, jakby Zapatero jak rządził, czy teraz inni lewica. I to jest to są na skutek tego rozseksualizowania, panseksualizmu wszędzie, to przecież, kochani, to jest dziedzina, w której może nie ma żadnych problemów, nawet myśli żadnych nie ma, ale drzewo. Ale nie człowiek, w którym są te wszystkie procesy biologiczne. To jest taka dziedzina trudna i tu trzeba właśnie najpierw wychować człowieka. I tu jest, to będzie jeszcze gorzej. A teraz jeszcze jaka niekonsekwencja u tych ludzi. Tutaj tak, ksiądz to jeżeli coś to źle, zabić księdza, ale z drugiej strony robią propagandę cały czas. Ten panseksualizm od małego dziecka. Gdzie tu jest jakieś pomieszanie z poplątanem, ale zostawiam to. trzeba pracować nad sobą, trzeba, wiadomo, Pan Jezus wie czego nas uczy i czego uczy nas, no, Słowo Boże nam przekazuje, Pan Bóg nam to przekazuje. Także my wiemy, wierzący, ale jeszcze jedna rzecz, księża tacy czy inni, każdy może upaść, może jakoś, może być zdrowy dzisiaj psychicznie, a jutro będzie chory. No, tak samo i w innych dziedzinach w człowieku. Dzisiaj jest tak, a jutro może być inaczej. Dzisiaj jest szczytu w nieba sięga, a jutro może upaść na dno piekła. Każdy z nas, kto stoi, niech uważa, żeby nie upadł, mówi święty Paweł. Ale jeszcze jedna historia. Nie należy wykluczać wstawionych w Kościół. Jeżeli, patrzcie się, jeżeli komuniści mieli agentów swoich wszędzie i w Kościół też wsadzali, no to ci, którzy ten komunizm stworzyli, masoneria czy inni te siły, to oni teraz nie pracują? Oni teraz nie pracują, nie wstawiają w Kościół, w teologię. Popatrzmy, co się dzieje chociażby z teologią. Popatrzmy się, jak co się stało, teologia na przykład wyzwolenia. Jak tu chciał ojciec święty Jan Paweł II uporządkować, Ameryka Łacińska, nie tylko. Jak to się dzieje, jak te procesy się dokonują? Na uczelnie, w teologię wchodzą nawet. To oni nie wejdą w seminarium? To jest znamienne, ta szkoła ciemności. Chyba ten tytuł, chyba dobrze pamiętam. Ta Bella Dark, Amerykanka włoskiego pochodzenia, która mówiła na początku lat 50. do kongresu Polonii, do kongresu amerykańskiego, nie Polonii, amerykańskiego. Mówiła wyraźnie, że ona się nawróciła pod wpływem arcybiskupa Shima. Tak. Mówiła wyraźnie, mieliśmy w komunistycznej partii 1100 młodych ludzi, mężczyzn, z zadaniem wstąpienia do seminariów i rozkładania kościoła od wewnątrz. I to należy też widzieć. I te rezultaty są. Tak, to wszystko razem trzeba pozbierać. I trzymajmy się, tylko jedno wiemy. My wiemy, mamy się trzymać Pana Jezusa. I wszyscy razem jeden drugiego wspierać, napominać się z miłością i zachęcać. Jeden drugiego podtrzymać, a nie upadnie ktoś, nawet jak upadnie, to zatłuc go wszyscy. Pan Jezus tak robił? Pan Jezus podawał rękę. Jak jawnogrzesznicy? Co zrobił? Jak? To Żydzi chcieli ją ukamienować, a Pan Jezus ją podał jej rękę. Odpuścił jej grzechy wszystkie. Bo widać u niej było żal za grzechy, nawrócenie, pragnienie nawrócenia i tak dalej. I my też musimy pamiętać o tym. W Kościele jesteśmy. Najbardziej kamienują i pokazują grzechy ci, którzy nie widzą w swojej oku belki. A rzecz było widzą gdzie indziej. I to właśnie te media, to co zrobili. Ja ten pierwszy film niestety oglądnąłem. Przeciwko księdzu, ten Don Stanislao. Tego drugiego mówię już nigdy. Nigdy w życiu. To są te mechanizmy. Po prostu patrzyłem, żeby widzieć, jak te mechanizmy, jak to jest grubymi nićmi szyte, jakie to jest podłe. To jest podłe. I to jeszcze jedno powiem. Jeżeli to robili Polacy, to uderzają w ojczyznę. Uderzają. Uderzają z Jana Pawła II. W Kościół uderzają w Polskę. Tożsamość naszą. To nie jest metoda chrystusowa, chrześcijańska. Tu trzeba się zastanowić. Ktoś nas rozgrywa i tak, widać bardzo to wyraźnie. Dziękuję serdecznie.
Bardzo gorąco dziękujemy, ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. W związku z sensacjami w Kościele to rozmowy niedokończone. Naszymi gośćmi dr Michał Skwarzyński, adwokat Katedra Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Świętego Jana Pawła II. Dziękuję panie mecenasie, dziękuję panie doktorze. I też z nami redaktor Sebastian Karczewski, publicysta naszego dziennika, autor wielu książek i publikacji w obronie Kościoła i ludzi Kościoła, obnażających wiele mechanizmów zakłamania. Dziękujemy panie redaktorze.
Dziękuję bardzo.
I dziękujemy również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.